środku dnia.
A w tej audycji w środku dnia majowego, dnia 26, w Dzień Matki, doceniając nasze mamy i życząc im wszystkiego, naprawdę z serca wszystkiego, co najlepsze, porozmawiać chcielibyśmy o naszych dorosłych już ludzi, relacjach z naszymi mamami. Jakie są to relacje, jakie były i co to znaczy, jeśli dorosły człowiek mówi, że jego mama wciąż jest dla niego kimś bardzo ważnym, a może nawet najważniejszym, bo że wyjątkowym, to nie wątpimy. Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy dorosłym człowiekiem a jego mamą? Temat poważny, ale jednocześnie przecież temat bardzo życiowy. Zacznijmy od krótkich rozmów, które nagrał Rafał Regulski. No to pierwsza z nich. Czy mama jest ważna dla dorosłego już pana Krzysztofa?
Oczywiście, że jest. No, zawsze była, całe życie. No mama, jak to zawsze się mówi, no jest tylko jedna i to chyba świadczy samo o sobie.
Czy jest najważniejsza?
No mając już dzieci, to już jest tak troszkę inaczej, ale no całe życie będzie ważna, tak. Ale wydaje mi się, że jednak dzieci, gdy przychodzą już na świat, stają się trochę wyżej na podium jednak, moim zdaniem.
A czy zdarza się panu jakieś rzeczy konsultować takie życiowe z mamą? Może zapytam nawet z mamą w pierwszej kolejności?
Nie, tu akurat ja nie mam tego.
Ale w ogóle rozmawia pan z mamą o takich sprawach życiowych?
Mało.
A ma pan kontakt z mamą?
Tak, tak, mam. Tutaj dosyć duży, ale jednak takie sprawy, raczej staram się takie ogólne może gdzieś tam poruszać, ale ważniejsze sprawy gdzieś tam, chyba wolę nie zawracać głowy, może tak czasami jednak.
A jak ważna, czy w jaki sposób jest ważna mama dla dorosłego już pana Pawła?
Jak najbardziej. Jest to osoba, która kształtuje całą młodość, dorosłe życie nawet. Teraz mam własną córkę, a nadal jest to oparcie w mamie, już teraz jako babci przede wszystkim. Służy radą, także życzę wszystkim mamom wszystkiego najlepszego.
Pozostaje mama ważną osobą w pana życiu?
Jak najbardziej.
A czy najważniejszą?
Najważniejszą to już raczej nie. Teraz jest to córka przede wszystkim, także partnerka życiowa, ale mama zawsze pozostanie ważną osobą w sercu.
Czy pan zasięga porad mamy, jakichś takich życiowych porad, innych porad nadal, czy już mniej?
Mam swoje podejście do życia, ale jak najbardziej czasem lubię poradzić się mamy.
Nie ma jak u mamy. Niewątpliwie relacje z mamą to relacje wyjątkowe. Nie ma takich drugich jak między córką a matką, synem a matką. A o to, jak powinny wyglądać takie wyekstrahowane, trochę wzorcowe, modelowe powiedzmy, w sumie normalne przecież relacje pomiędzy dorosłymi ludźmi, dorosłym człowiekiem i jego matką, pytamy panią psycholog Nataszę Chmielewską-Mazurek.
Te najbardziej normalne wyglądają tak najbardziej równo i partnersko, bo faktycznie relacja z rodzicem od samego początku, kiedy przychodzimy na świat, jest taką relacją nierówną, ponieważ my jako dzieci wymagamy opieki. Mama otacza nas tą opieką taką i fizyczną, i emocjonalną, i do momentu uzyskania przez dziecko takiej dojrzałości właśnie fizycznej i emocjonalnej, ta relacja nigdy równa nie będzie. A im dalej i mówimy o tym, że dorosła mama ma dorosłe dziecko, to tym lepiej dla relacji, jeżeli ta relacja jest równiejsza, to znaczy, że jest taka bardziej partnerska, przyjacielska, otwarta, szczera. Wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że bez żadnego skrępowania możemy mamie powiedzieć o wielu rzeczach, że nie boimy się jej oceny, że oczekujemy jej wsparcia i możemy na nie liczyć. I mamy takie przekonanie, że możemy na nie liczyć.
Jakie są te relacje, państwa relacje z mamami? Czy wraz z wiekiem, gdy stajemy się coraz bardziej dorosłymi, ta relacja państwa z mamami staje się, czy też stawała się także właśnie coraz bardziej partnerska. Jakie te relacje są, jak mogliby je państwo opisać, jak udało się przezwyciężyć być może pewne problemy w przejściu na tę relację partnerską od tej relacji dziecięcej, młodzieńczej. Jak to ważna jest relacja w państwa życiu, jak ona wygląda? Proszę pomyśleć, proszę zastanowić się, proszę pomyśleć o swoich mamach ciepło i spróbować na te pytania odpowiedzieć, jak te relacje z państwa matkami wyglądają. Czy są rzeczywiście partnerskie? Jak dochodzić do takiego bycia ze sobą na odległość bardzo często, gdzie ta relacja pozostanie bardzo silną relacją? 20,5 minuty po godzinie 12. 618-654-654. And 13 days
since you took your love away.
Cztery minuty po godzinie 12. 26 dzień maja, Dzień Matki, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Rozmawiamy o dorosłych dzieciach i ich relacjach ze swoimi mamami. Zadzwoniła pani Barbara. Dzień dobry.
Dzień dobry powtórnie. Chciałam się podzielić takimi moimi refleksjami. Być może nie będę przedstawicielką takich matek standardowych, ponieważ córki wychowywałam sama. I powiem tak, moje córki bardzo szybko stały się dorosłe, próbowały decydować zawsze same i teraz, kiedy już posiadają własne dzieci, to mama nie jest doradcą, ponieważ nawet jeśli próbuję coś przekazać z moich doświadczeń życiowych, to zawsze słyszę: mamo, to było 30 lat temu, teraz jest wszystko inaczej. W związku z tym myślę, że nie każdy ma być może odwagę to powiedzieć, ale moje córki są bardzo dla mnie dobre. Dzięki nim w zasadzie miałam okazję zwiedzić trochę świata poza drogą praca-dom. I naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć. Natomiast jako doradca, jako przyjaciółka moich córek niestety tego powiedzieć nie mogę. Ponieważ pierwsze to są dzieci, mąż, a potem ewentualnie mama, ale jeżeli myśli tak samo jak one, bo jeżeli próbuje coś przekazać innego, to już zaczyna się dyskusja właśnie typu, a teraz jest wszystko inaczej.
Ale to też, bo ja słyszę też w pani głosie trochę takiego uśmiechu, takiego życiowego podejścia do tej sytuacji, bo rozumiem, że to jest też taka natura rzeczy, taka kolej rzeczy, oczywiście, że ta mama w pewnym momencie no, nie może być ośrodkiem decyzyjnym na pierwszym miejscu, prawda? Bo oczywiście, jest mąż i jest własne dziecko.
Tak, proszę pana, ja się nigdy tego nie domagałam, aczkolwiek...
Chciałoby się troszeczkę...
Chciałabym nie to ingerować, tak, ale chciałabym mieć ważne miejsce w ich rodzinach, a ja zawsze tak się śmieję, że jestem tym piątym kołem u wroga zawsze.
Ale nie? Ja słyszę, tak, że tutaj jest troszkę przekory, że to jest absolutnie ważna relacja. Zresztą sama pani podkreśliła, tak, jak córki oczywiście panią kochają i dbają o panią.
Tak, oczywiście, aczkolwiek... Na przykład dzisiejszy dzień są ważniejsze sprawy, prawda? No akurat no, taki przypadek, że jedna z córek ma zabieg, no to wiadomo, no ale no mamo, dzisiaj cię nie zobaczymy, zadzwonię jak będę miała czas, o, na tej zasadzie. Ja tego nie wymagam, ja po prostu spełniłam swój moralny i taki wewnętrzny obowiązek, rano już pojechałam na cmentarz do mojej mamy. I uważam, że właśnie w tej chwili wróciłam, włączyłam radio i usłyszałam i stwierdziłam, że to było dla mnie bardzo ważne i czuję się dobrze.
Pani Basiu, bardzo się cieszę, a proszę powiedzieć, czy w tych relacjach z pani mamą też było coś takiego, że pani mówiła, a no ja już lepiej wiem.
Moja relacja z mamą, znaczy się, niestety nie mam zbyt dużych doświadczeń, ponieważ niestety mamę straciłam jako młoda osoba, także moja mama w ogóle nie miała nawet...
Czyli tej pani pełnej dorosłości już nie było przy mamie.
W związku z tym nie mam takich doświadczeń, że się nie mogę wypowiadać, aczkolwiek ja byłam wychowana w takiej rodzinie i w takich czasach, kiedy istniał pewien dystans. Matka, dzieci, prawda? Nie było takiego jak teraz, że mama jest taką koleżanką, bo tak jest w zasadzie w relacji z moimi córkami, zresztą z zdjęciami też, ale chodzi, a w tych czasach, jak ja się wychowywałam, to jednak czuło się ten dystans. Mama, a dopiero potem córka i mama zawsze miała rację na tej zasadzie, nie?
Także troszkę pani tęskni do tego, czy jednak koleżanka, córka i kolega zięć to jest dobry układ?
Znaczy się, ja bardzo sobie cenię relacje z moimi dziećmi, bo dzieciów też traktuję jak dzieci. Cenię sobie te relacje, aczkolwiek niekiedy mam taką tęsknotę, żeby na przykład córka zadzwoniła i powiedziała, mamo, wiesz co, poradź mi, bo mam taką, a taką sytuację, fajnie by było, jakbyś mi powiedziała, co ja mam zrobić, albo w jakiś sposób mi zasugerowała. No to mi się niestety nie zdarza i to tak troszeczkę mi tego brakuje. Dlatego sobie tak żartuję, że jestem tym piątym kołem u tego woza.
Ratunkowym, więc być może nieraz jeszcze się zdarzy taka potrzeba udania się do mamy, nawet o poradę. Dziękuję pani serdecznie, pani Basiu.
No, życzę panu również miłych relacji ze swoją mamą. I jeżeli jeszcze żyje, no bo to
takie
jest...
Takie mamy i moje mamy, mogę ją serdecznie pozdrowić, tak, i uściskać także tą drogą, tak, na szczęście.
Taką relację bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, koleżeńską, no to zazdroszczę tego panu.
Ja myślę, że ona jest taka właśnie pośrodku, wyważona, jak taka, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jak najlepsze. Miłego popołudnia życzę.
Pani Basiu, również kłaniam się. 618654, 654, prawie 30 minut po godzinie 12. Pani Ewo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ja jestem mamą i babcią, ale to takie piękne święto i fajnie, że taką program zrobiliście. Właśnie chciałam powiedzieć, że córka moja mieszka za Poznaniem, ale już zapowiedziała, że przyjedzie z wizytą w sobotę, bo pracuję. I powiem panu, że zawsze przywozi piękny bukiet kwiatów. A ponieważ w ubiegłym roku nie mogła do nas przyjechać, to przysłała nam takie piękne dwa kubki ręcznej roboty z napisami, kiedy pan Bóg przydzielał rodziców, to wybrał mnie
najlepszy. Mnie pan? Tak, że tak, wybrał najlepszych dla niej, tak?
Tak, ze wszystkich najlepszych.
I to jest piękne, że chyba każdy z nas, większość z nas ogromna, może to samo powiedzieć, tak, o swoich mamach, prawda?
Tak, ale powiem panu, że ja dopiero teraz doceniam, bo moja mama już zmarła, teraz dopiero doceniam jej brak. I ona jak była młoda, ponieważ sama mnie wychowywała, więc zawsze była zajęta, zapracowana była po prostu. I ja mnie przytulała babcia. I potem jak córka wyszła za mąż, a oboje studiowali, więc myśmy po prostu, mąż zmienił etat, ja i zmienialiśmy się i wnuczkę my wychowywaliśmy. Do 3 lat, jak oni skończyli studia i stanęli na nogach, to wnuczkę zabrali, była rozpacz, ale do dziś wnuczka do mnie dzwoni. Do dziś jesteśmy obie jak takie koleżanki i córka.
Jakie to piękne. Tu tak. Się okazuje, że te relacje córka-mama bardzo często też trudno je oddzielić od mama-babcia, prawda?
Tak, tak, bardzo. Bardzo.
Pani Ewo, bardzo dziękuję. Dziękuję za te piękne słowa. Tak, proszę uściskać córkę od nas. Dziękuję
bardzo.
Pięknie. To Państwo ten program robią. Bo to Państwa głosy budują to wszystko. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Pani Wando, zapraszam. Dzień dobry. Halo, halo? Pani Wando? 618-654-654. Wróćmy do rozmów, które prowadził ze spotkanymi dorosłymi dziećmi nasz reporter Rafał Regulski. Kolejny fragment, kolejna rozmowa. Gdyby mógł cofnąć czas, pytany jeden ze spotkanych przez Rafała panów, to swojej mamie poświęciłby więcej czasu, o to został zapytany, czy tak by było, no i czy jego mama pozostaje dla niego bardzo ważną. I tak odpowiada pan, który nie chciał zdradzić swojego imienia, ale jest to syn swojej mamy.
No moja już niestety nie pozostaje, bo nie żyje. Pozostaje ważna oczywiście, ale no nie jakby fizycznie.
Czy była ważną osobą?
Tak, najbardziej. Mhm.
Dawno mama zmarła?
No niedawno, 2 lata temu.
Czyli już pan był człowiekiem dorosłym, już
tak,
pan...
Tak, tak.
Bo chcę zapytać, czy jako dla dorosłego człowieka była dla pana ważną osobą?
Zdecydowanie tak.
Na ile ważną?
Najważniejszą, myślę.
Ale do tego stopnia, że pan jak potrzebował porady, to najpierw z tym biegł do mamy?
No to zależy w jakim wieku, ale no myślę, że na początku na pewno. Potem w dorosłym życiu musiałem sobie radzić raczej sam, ale raczej tak. No mogłem się zwrócić do niej z wszystkim, tak, zdecydowanie.
A proszę powiedzieć, na czym polega taka miłość dorosłego człowieka do mamy?
Znaczy ja to traktowałem tak, że najpierw to ona się mną opiekowała, potem ja zacząłem się opiekować bardziej nią i taka zwykła kolej rzeczy, nie? Że tak to powinno wyglądać i bardziej ta miłość jest później chyba troską bardziej niż jakąś taką miłością.
I tak to u pana było, tak?
Tak, tak było. No.
Czyli pan się opiekował mamą pod koniec życia?
Starałem się.
Czy dorosłe?
Nie mówię takiej opiece fizycznej, ale takiej ogólnie mentalnej. Ona też mogła się do mnie zwrócić, z wszystkim tak samo ja do niej i tak się wzajemnie wspieraliśmy.
Bo jeszcze pytam, bo wie pan, człowiek jak jest dorosły, ma swoje życie zawodowe i prywatne, to niektóre mamy uważają, że mamy za mało czasu dla nich.
Tak, moja też tak uważała, no bo mam gdzieś tam swoje zajęcia, różne mamy i też trochę żałowałem, że nie poświęciłem tyle czasu, ile powinienem, to zdecydowanie. Że mogłem poświęcić więcej czasu, a nie spodziewałem się, że po prostu już odejdzie z tego świata, nie? Myślałem, że to jeszcze tam sobie trochę potrwa, bo nie była jakaś jeszcze podstarzała, więc liczyłem na to, że jeszcze troszeczkę sobie gdzieś tam ze mną pobędzie.
Jakby się dało cofnąć czas?
Spędzałbym z nią więcej czasu, no to na 100%.
No, cofnąć się nie da, ale te słowa i tak pokazują te relacje i miłość syna do matki. 618-654-654. Na razie same mamy pewnie dzwonią. Pani Wando, dzień dobry.
Tak. Dzień dobry, ja jestem już starą matką, a moja mama, gdyby żyła, by miała 113 lat, ale od dziecka była moją koleżanką do późnej starości. Byłyśmy koleżankami, doradzała mi, oczywiście nie wtykała się, jak to się mówi po naszemu, po poznańsku, ale była moją przyjaciółką i była cudowną kobietą. Była cudowną matką dla mnie, dla mojego męża i tak samo mojego męża mama, która też już nie żyje, też była moją przyjaciółką, także miałam w pewnym momencie aż 2 mamy.
To piękne relacje, niesamowite relacje.
I moja teściowa, czyli moja mama, tak samo, była też cudowną, wspaniałą osobą. No i miałam 2 kapitalne matki, które mi doradzały. Nie, one się nie wtykały, jak to się mówi po naszemu, ale po prostu...
Były przyjaciółkami.
Były przyjaciółkami, były koleżankami, a jako mała dziewczynka chodziłam, mama mnie zabierała tam w naszym Firtlu, na Łazarzu, do Półczarnej, do Magnolii, do Doleckiego na kawę, na lody, także...
Czyli pani podkreśla ten czas spędzany razem, niezwykle ważny, który potem tak. budował te relacje i to jest to.
Tak, tak, cudownie było, ale przeminęło z wiatrem. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dobrze mieć to w pamięci i to w sercu, co mamy w przypadku pani Wandy obie przekazały. Dziękuję ślicznie. Halo, halo.
Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzwoni pani?
Ewa.
Ewa, zapraszam.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie mamy, które dzisiaj świętują. A ja chciałabym wspomnieć dwie osoby, które no, z racji tej, że jedna była moją rodzoną mamą, która nie żyje, półtora roku potem moja mama zmarła, i moją teściową, która była no, cudowną kobietą i naprawdę drugą mamą. Każda z nich wniosła w moje życie coś specjalnego. To znaczy, moja mama nauczyła mnie takiej prawdy życiowej, że strach ma wielkie oczy, a ręce mogą wszystko.
Strach ma wielkie oczy, a ręce mogą wszystko.
A ręce mogą wszystko, tak. I żeby się nie bać nawet tego, co jest trudne. Mhm. Wychowywała nas czworo w czasach, wiadomo, Polski, no, powiedzmy, socjalistycznej, gdzie było naprawdę ciężko na wsi. Ale miała w sobie taką determinację i taką siłę, że oprócz tego, że no, musiała też ciężko pracować, wiadomo, ale zawsze miała dla nas czas. To ona nauczyła, razem z tatą nauczyli nas czytać książek, to ona nauczyła nas pisać poprawnie ortograficznie i kaligraficznie, bo spędzała z nami oczywiście dużo czasu. To ona nauczyła nas słuchać muzyki, to ona nauczyła nas tańczyć i to ona zawsze miała dla nas czas. Przepraszam, ale to jest fenomen, który dla kobiety pracującej na roli to było coś no naprawdę niesamowitego. Zawsze miała dla nas czas. Zawsze w domu, jak wracaliśmy ze szkoły, czekała na nas ciepła zupa, albo kisiel, albo budyń, a rano budziła nas zapachem kawy z mlekiem, albo kakao. Natomiast moja teściowa wniosła w moje życie inny rodzaj spojrzenia, a przede wszystkim takie, żeby być człowiekiem cierpliwym i spokojnie odbierać to, co daje życie. Bo życie nie zawsze daje wszystko to, co dobre. Ale umieć cierpliwie odnieść się też do porażek, tak? I wyciągnąć wnioski z tego, co się też takiego w naszym życiu no, dzieje, no niezbyt pozytywnego. Także jedna i druga nauczyły mnie takiej, myślę, że i pokory, i szacunku dla życia. Ale przede wszystkim dziękuję im jednej i drugiej, mamie Barbarze, już nie żyjącej, mamie Aurelii, też nie żyjącej, za to piękno, które mi przekazały i za tą przede wszystkim ogromną, ogromną miłość. Bo to jest chyba najważniejsze. Ja sama jestem mamą trzech córek, dorosłych, samodzielnych, pracujących i każda z nich dzisiaj złożyła mi życzenia, bo wiadomo, są już poza domem, w kolejności takiej, jakiej się urodziły. Edyta jako najstarsza pierwsza, tak, już 6 była 05, już dzwoniła, żeby czasem jej ktoś nie uprzedził. Potem Weronika, średnia i na końcu najmłodsza Anita. Także w takiej kolejności jakiejś urodziły, już takie dzwoniły z życzeniami. Oczywiście Anita już zapowiedziała, że wieczorem przyjedzie. Oczywiście, tak, spędzić weekend z mamą. I to jest też cudowne, że ona pomimo pracy też znajduje czas na to, żeby ten kontakt był bliski. Zresztą Weronika tak samo i Edyta, one zawsze mi coś mówi, czy mam rękę na puszcie i to mnie strasznie wzrusza, bo...
Pani Ewo, ja nawet już czuję, widzę te łzy wzruszenia.
Tak, ja po prostu nie mogę. Wiesz, dla mnie to jest święto, które... No jest dla mnie niesamowite, tak? Niesamowite. Nie mogę zrozumieć, jak kobiety, które rodzą dzieci, zabijają je albo je odrzucają. Ja nie wiem, nie umiem tego, bo dla mnie zrobienie jakiejkolwiek krzywdy moim dziecku byłoby największą chyba zbrodnią na świecie. Kocham je nad życie i nie pozwoliłabym, żeby ktokolwiek je skrzywdził. Mają fantastycznych partnerów, cudownych mężów, więc to jest dla mnie też ogromna taka... I że oni też do mnie się odnoszą z ogromnym szacunkiem. Kuba mówi na mnie mamuś, Robert mówi mamuniu.
Pani Ewo, mamo.
Ja jestem upłakana już naprawdę.
Ja już nic nie dodam. Bardzo dziękujemy za te słowa. Proszę chwileczkę sobie porozważać to, co usłyszeliśmy. Z serdeczności.
Ways and hours, but
audycja W Środku Dnia w Radiu Poznań 26 maja, dzień mamy, 19 minut do godziny 13 jeszcze pozostało, więc cały czas mogą Państwo dzwonić 618-654-654. Witam Pana Piotra.
Dzień dobry. No, dzień było dobry. Teraz bardzo wzruszająco. To teraz...
Nawiązuje Pan do wypowiedzi Pani Ewy.
Tak, tak. To teraz będzie przeciwwaga, żeby równowaga była w audycji zachowana. Tutaj dzisiaj padały głosy często o teściowych, które są obiektem żartów. No ja osobiście...
Z tym, że te głosy, które padały, to były głosy pełne miłości.
Właśnie.
O teściowych mamach.
Tak jest. Mm-hmm. Dlatego ja bym chciał powiedzieć nie z swojej strony jakoś specjalnie, ale to z doświadczeń moich wielu znajomych, że robią robotę, mówiąc kolokwialnie, i naprawdę są często bardzo wspaniałymi osobami, które wręcz kogoś zastępują, bo to, co teraz powiem, będzie takie niepopularne i takie niepolskie. Nie zawsze tak jest, że ta mama jest obiektem ochów i achów, bo po prostu czasami bywa tak w życiu, że jest nieobecna. I uwaga, tutaj chcę zaznaczyć, jaki rodzaj nieobecności to chodzi. Nie taki, że ktoś porzuca swoje latorośle i znika, tylko jest, wydaje mi się, jeszcze coś straszniejszego i bardziej przykrego. Takie, że nikt nikogo nie porzuca, tylko jest psychicznie nieobecny w tym życiu, tak? I to jest takie, że kogoś mamy, ale nie mamy. Mamy, ale nie mamy, tak? Bo tutaj też słuchacze mówili o różnych pięknych relacjach, że ze wszystkim mogą się zwrócić, opowiedzieć i tak dalej.
Ale my mamy życie, a w życiu bywa różnie.
W życiu bywa różnie. A co zrobić, jak się czuć w sytuacji, kiedy ktoś jest, ale go nie ma tak naprawdę, bo jest psychicznie obecny. Nigdzie nie wyemigrował, nie uciekł, ale po prostu...
Ale życie się obok toczy, tak?
Dokładnie. I to jest, mi się wydaje, takie niepopularne i niepolskie, bo w Polsce jest taki kult matki, że tak też bywa. Bardzo proszę też to wziąć pod uwagę, drodzy słuchacze, że tak też bywa.
Ale pan od razu na początku nawiązał do tego, że to poczucie pustki, ten brak miłości matczynej może zastąpić ta druga mama, bo często do teściowej mówimy mamo, tak?
Tak, tak. To są bardzo często fantastyczne osoby i te luki emocjonalne, uczuciowe. Te osoby wypełniają albo nasze kochane, najlepsze, szanowne babcie. No a ktoś inny zadzwoni i pewnie powie, że tej relacji z babcią nie ma. Dlatego to jest bardzo takie różnorodne. To nie jest sprawa zero-jedynkowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze. Nie możemy tylko słodzić i cukierkowo przestawiać życia, no bo to jest życie, a skoro życie, to i problemy się pojawiają. No i znają państwo z pewnością ten problem nieodpępowienia się dziecka, prawda? Nieprzerwanej, nieodciętej pępowiny. I takie problemy w takich relacjach obserwuję w swojej praktyce zawodowej i tak komentuje je psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek.
Można na ten problem tej nieprzerwanej pępowiny spojrzeć dwojaka, że z jednej strony trochę się tego wstydzimy, że otoczenie tak może nas postrzegać, a z drugiej strony sami możemy mieć z tego jakieś potencjalne niekorzyści. I nie ma nic złego w byciu w bliskiej relacji z rodzicem, jakimkolwiek, z mamą czy z tatą, ale faktycznie dopóki nie zaburza to jakiegoś takiego niezależnego funkcjonowania, czyli prowadzenia własnego domu i własnej rodziny w taki sposób, żeby ten rodzic z rodziny takiej nuklearnej, czyli z rodziny pochodzącej, nie zaburzał tego porządku czy funkcjonowania w tej rodzinie, którą zaczęliśmy sami budować. Myślę, że to, co jest ważne, to jest umiejętność postawienia granicy, czyli jeżeli mamy takie poczucie, że mama ingeruje w pewne kwestie, chce współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji w pewnych aspektach naszego życia, a my tego nie chcemy, to jest wystarczający powód do tego, żeby postawić rodzicowi właśnie granicę i powiedzieć jakby: mamo, dziękuję za radę, wiem, że masz dobre intencje, jednak chciałbym czy chciałabym podjąć tę decyzję sama. Myślę, że to jest kwestia asertywności i umiejętności postawienia granic rodzicowi, zapewniając mu, że mamy dobre intencje, że nie chcemy go urazić i że nadal jest dla nas ważny i jest przez nas kochany.
A co jeśli my jesteśmy tym dorosłym synem, powiedzmy, czy córką, która odczuwa wciąż taką potrzebę konsultowania wszystkiego z mamą, rozmawiania o wszystkim z mamą, o co może nasz partner życiowy mieć pretensje?
Myślę, że to jest znowu taki przypadek bardzo indywidualny, bo część będzie miała być może problem z podejmowaniem w ogóle jakichkolwiek życiowych decyzji. Będzie to taka kwestia do przepracowania albo ze specjalistą, albo samodzielnie. Może to być też związane trochę z rysem, kompleksem lub z osobowością zależną, która też jakby lubi dzielić tą odpowiedzialność i nie brać jej tylko na siebie. Myślę, że przyczyn tego może być bardzo dużo, ale na pewno musimy dostrzec niekorzyści z tego płynące, żeby w ogóle mieć motywację do tego, żeby to zmienić. Czyli musimy mieć świadomość tego, że coś tracimy, na przykład właśnie niezależność albo takie poczucie radzenia sobie w życiu, że tracimy te cechy, konsultując wszystko z mamą albo z innym rodzicem. Dlatego musimy odczuć ten dyskomfort wynikający z tego, jakie mamy nawyki, żeby w ogóle chciało nam się to zmieniać. I to jest taki pierwszy krok do tej zmiany.
Państwa wypowiedzi do tej pory pokazywały, jak piękne i ważne jest macierzyństwo, ale też jak zarazem trudne i jaki ma wpływ na życie dziecka. No a przekonuje się o tym właśnie w swojej codziennej praktyce nasza ekspertka. Pani psycholog przyznaje, że niemal każde rozpoznanie problemów pacjenta zaczyna się właśnie od wywiadu na temat relacji z domu rodzinnym.
Często szukamy powiązań między problemami, które mamy w życiu jako ludzie dorośli, a tym, jak właśnie funkcjonowaliśmy w naszej relacji z mamą, na przykład w życiu dorosłym. Bardzo ważne to jest z punktu widzenia rozpatrywania narodzin pewnych objawów, z którymi przychodzi pacjent do gabinetu. Tak na przykład jest w przypadku zaburzeń odżywiania, że bardzo często widuje się pewien taki schemat powtarzający się, w którym nadopiekuńcza mama, nadmiernie kontrolująca swoje dziecko mama, współprzyczynia się bardzo często niechcący i absolutnie nieświadomie do wykształcenia zaburzeń odżywiania u swojego dziecka. Także widzimy taki schemat, to jest tylko przykład, bo tak naprawdę tych zaburzeń, z którymi możemy mieć do czynienia, które wykształcają się na kanwie w jakiś sposób trudnej relacji z mamą, może być bardzo, bardzo dużo.
Zmierzając już do puenty, bo zbliżamy się powolutku do końca naszej audycji, zapytajmy panią psycholog, na czym zbudować fundament takich normalnych, zdrowych, nieinwazyjnych dwustronnie relacji dorosłej osoby z matką. Natasza Chmielewska-Mazurek.
Myślę, że kluczem tutaj jest akceptacja, jakby wszystkim, żeby tak naprawdę matka dała dziecku to, czego ona potrzebuje do takiego samodzielnego życia, to musi obdarzyć go miłością bezwarunkową i taką akceptacją, wierząc w to, że przyjdzie taki dzień, w którym on samodzielnie sobie poradzi z tym życiem, z wyzwaniami codziennego życia i zamiast z jakimś rodzajem żalu czy smutku patrzeć na niego z dumą. Myślę, że tego potrzebuje każde dziecko i każdy młody dorosły, który właśnie w to dorosłe życie wkracza, takiego rodzicielskiego wsparcia. I myślę, że w zamian za to tak naturalnie jest to, że dziecko chce się odwdzięczyć pewną troską właśnie swojemu rodzicowi za to, że tą troskę od niego otrzymywał, ale taką nieingerującą troskę, nieingerującą miłość, taką właśnie opartą na akceptacji, przyzwoleniu na wolność i na swobodę, a nie na zaborczości i na wywoływaniu jakiegoś poczucia winy czy innych negatywnych emocji po to, żeby osiągać swoje cele i tym dzieckiem manipulować. Także myślę, że taka obustronna, bezwarunkowa miłość, akceptacja i wsparcie, które sobie dajemy nawzajem, to jest to, co buduje taką szczerą, otwartą relację, opartą właśnie na zaufaniu, na miłości i na takim ogromnym, ogromnym wsparciu.
Relacja, miłość bezwarunkowa, balans, taki złoty środek. Wydaje się, że pani Marta, rozmówczyni Rafała Regulskiego, w relacjach ze swoją mamą osiągnęła właśnie ten bardzo cenny i mądry balans.
Oczywiście, a z perspektywy czasu, kiedy mam własne dzieci, jeszcze bardziej doceniam trud macierzyństwa.
Czy dzięki temu, że pani sama jest mamą, zrozumiała jakieś takie sytuacje, przy których pani mamę nie rozumiała, albo miała jakieś pretensje, żal, a teraz pani już nie ma?
Oczywiście, pamiętam czasy, kiedy chciałam wychodzić na imprezę, mama mi mówiła, że jeszcze czas na imprezy przyjdzie, a teraz sobie sama nie wyobrażam, kiedy moi chłopacy powiedzą, że będą chcieli wyjść z domu, a ja tutaj będę się w nocy stresowała, gdzie oni są. Także jak najbardziej, na pewno każda mama też to ma.
A czy dzisiaj pani mama jest ważna dla pani? W takim sensie chodzenia po poradę, pocieszenie?
Przez cały czas jest ważna, daje super rady. Nie wyobrażam sobie jakby bez niej życia i jest też najlepszą babcią, jaką mogła sobie wymarzyć bez swoich dzieci.
Bo też jeszcze pytam, czy jako dorośli, kiedy mamy swoje rodziny, czy, teraz właśnie pytanie, czy nie radzimy się mam zbyt często kosztem naszych własnych partnerów na przykład?
Oj, to ja myślę, że zdecydowanie nie. Akurat jestem tą mamą, która nie mieszka z własną mamą i uważam, że jakby porady mamy są ważne, ale w pierwszej kolejności na pewno mąż i rodzina. Mama owszem, ale przede wszystkim tutaj ta najbliższa rodzina, czyli mąż i dzieci.
A jak pani nie mieszkając z mamą okazuje na co dzień, o ile na co dzień się w ogóle to da, mamie właśnie i miłość, i pamięć?
Myślę, że na co dzień nie, bo ciężko. Moja mama jest jeszcze mamą pracującą, ja też jestem mamą pracującą z dwójką dzieci, ale wspieramy siebie nawzajem, jakby zawsze wiemy, że możemy na siebie liczyć. W każdej chwili możemy do siebie zadzwonić, a widzimy się zawsze w weekend i możemy ze sobą porozmawiać i wszystko sobie wyjaśnić i spędzić ze sobą czas.
Rozumiem, że mama nie wymaga codziennych kontaktów, nie ma pretensji, jak się pani przez dwa dni nie odezwie.
Na szczęście nie i bardzo to szanuję w mojej mamie, że nie jesteśmy tym typem, który spędza całe dnie na telefonie, naprawdę. Akurat ja jestem tą osobą, która do mamy dzwoni może raz w tygodniu i na szczęście moja mama to rozumie, ale bardzo się kochamy, tylko taka relacja dla nas jest odpowiednia.
Pięknie mówi pani Marta. I jeszcze udało się dodzwonić pani Jolancie. Pani Jolu?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystkiego dobrego mamom, wszystkim mamom, o których być może zapomniały dzieci. Mam nadzieję, że sobie kiedyś przypomną.
Zawsze jest
także
czas,
wszystkiego
tak.
Wszystkiego dobrego. I chciałabym powiedzieć też, że pocieszyć te mamy, kiedy dzieci są no trochę krnąbrne, że jak będą miały swoje dzieci, tak jak ja miałam dzisiaj życzenia, właśnie niedawno złożyła mi córka i dziękowała za wszystko i dopiero rozumie trud wychowania, kiedy wychowuje swoje dziecko już.
Ale tak, rozumie i dzwoni do mamy,
tak, tak.
I ją kocha.
A nie było takim złym dzieckiem, a mimo wszystko też dziękowała mi za wszystko, także się wzruszyłam bardzo i serdecznie pozdrawiam wszystkie mamy. Dziękuję.
Pani Jolanta
bardzo.
Pozdrawia. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
No to jeszcze na koniec jeszcze kilka słów pani Nataszy Chmielewskiej-Mazurek, psycholog. Właśnie a propos tych życzeń, czego życzymy mamom w dniu święta?
Myślę, że życzymy mamom, żeby umiały odnaleźć taki sens bycia mamą w taki sposób zdrowy dla dziecka i zdrowy dla siebie, żeby nie obwiniały się, że nie są idealne, bo nie ma idealnych mam. Każda z nas popełnia błędy. Budujmy w sobie to przekonanie, że jesteśmy wystarczająco dobre dla naszych dzieci i wypuszczajmy je w świat, wierząc, że są mądre, dobre, piękne i absolutnie samodzielne i na pewno sobie poradzą. A na pewno wróci do nas to ze zdwojoną siłą i miłością, bo dzieci oddają zgodnie z wszelkimi regułami wzajemności, które funkcjonują w tym świecie takim emocjonalnym, że jeżeli dostajemy pewne emocje, jesteśmy otaczani taką pozytywną troską i opieką, to na pewno będziemy chcieli w takiej samej ilości oddać to naszym rodzicom i naszym mamom.
To przepraszam, trochę mnie pani jeszcze sprowokowała. Wypuszczajmy je w przekonaniu, że są dobre, piękne, mądre, ale lepsze, piękniejsze, mądrzejsze od innych?
Już nie. Nie, absolutnie nie, bo to jest jakby też budowanie takiego poczucia własnej wartości w oparciu o negacje innych ludzi, albo nie mówmy naszym dzieciom, że są lepsze od kogoś, bo to sprawi, że wychowamy sobie małych narcyzów, a tego raczej nie chcemy. A myślę, że to, co jest ważne, to jest budowanie takiego no właśnie poczucia własnej wartości w zdrowy sposób. Zdrowe poczucie własnej wartości zakłada, że jesteśmy wartościowi tak samo jak inni ludzie. Nie jesteśmy od nich lepsi ani gorsi.
No i byśmy wszyscy mogli złożyć takie życzenia swoim mamom. Mamo, kocham cię, dziękuję ci, że jestem i dziękuję za to, jaki jestem. Proszę pomyśleć, przekazać mamom tę miłość, którą otrzymaliśmy od niej, a jak były problemy, zrozumiemy i kochajmy. Krzysztof Jankowski, Rafał Regulski, Tomasz Jędraszczak. Pięknie dziękujemy. Kłaniamy się wszystkim mamom.